Rozdział 19. Pierwsze ostrzeżenie. Była pierwsza w południe, kiedy pan Ignacy zbliżał się do sklepu, zawstydzony i niespokojny. Jak można zmarnować tyle czasu, w porze największego ruchu interesantów, a nuż w dodatku stało się jakieś nieszczęście. I co za satysfakcja włóczyć się po ulicach w upał, wśród kurzu i zapachu prażonych asfaltów. Istotnie, dzień był wyjątkowo gorący i jaskrawy. Chodniki i kamienie ziały żarem. Blaszanych szyldów ani latarniowych sklepów nie można było dotknąć ręką, a z nadmiaru światła panu Ignacemu zachodziły łzami oczy i czarne płatki zasłaniały mu pole widzenia. Gdybym był panem Bogiem, myślał, połowę lipcowych upałów zachowałbym na grudzień. Nagle spojrzał na wystawę sklepową, właśnie mijał okna i osłupiał. Wystawa już drugi tydzień nieodnowiona. Te same brązy, majoliki, wachlarze, te same neseserki, rękawiczki, parasole i zabawki. Czy widział kto podobne zgorszenie? Ależ ja jestem podły człowiek, mruknął do siebie. Onegdaj spiłem się, dziś włóczę się. Diabli wezmą budę jak amen w pacierzu. Ledwie wszedł do sklepu, niepewny, co ma więcej cięży, serce czy nogi, gdy w tej chwili porwał go Mraczewski. Już był ostrzyżony na sposób warszawski, uczesany i uperfumowany jak dawniej i przez amatorstwo obsługiwał przychodzących gości, sam będąc gościem, jeszcze z tak dalekich okolic. Miejscowi panowie nie mogli wyjść z podziwu. A bój się pan pana Boga, panie Ignacy, zawołał. 3 godziny czekam na pana, wyście tu wszyscy głowy potracili. Wziął go pod ramię i nie zważając na paru obecnych gości, którzy ze zdumieniem patrzyli na nich, pędem zaciągnął Rzeckiego do gabinetu, gdzie stała kasa. Tu osiwiałego w swoim zawodzie subiekta pchnął na twardy fotel i stanąwszy przed nim z załamanymi rękoma, jak zrozpaczony Germont przed Violettą rzekł. Wie pan co? Wiedziałem, że po moim wyjeździe stąd interes się rozprzęgnie, ale mnie przypuszczał, że tak prędko. No bo, że pan nie siedzisz w sklepie, mniejsza. Dziury nie będzie, ale jakie tam stary głupstwa wyprawia, to przecież skandal. Zdawało się, że panu Ignacemu brwi posuną się ze zdziwienia na wierzch czoła. Przepraszam? Zawołał, podnosząc się z fotelu. Ale Mraczewski zmusił go do siedzenia. Już tylko niech się pan nie odzywa. Przerwał mu pachnący młody człowiek. Pan wie, co się dzieje? Suzin dziś na noc jedzie do Berlina zobaczyć Bismarka, a potem do Paryża na wystawę. Koniecznie, słyszy pan, koniecznie namawia Wokulskiego, żeby z nim jechał. I ten dur... Panie Mraczewski, kto pana ośmielił? Ja już z natury jestem śmiały, a Wokulski wariat. Dziś dopiero dowiedziałem się prawdy. Pan wie, ile stary mógł zarobić na tym interesie w Paryżu z Suzinem? Nie 10, ale 50 000 rubli, panie Rzecki. I ten osioł nie tylko, że nie chce dziś jechać, ale jeszcze mówi, że nie wie, kiedy pojedzie. On nie wie, a Suzin może czekać z tą sprawą najwyżej kilka dni. Cóż, Suzin? Cicho spytał naprawdę zmieszany pan Ignacy. Suzin? Jest zły, a co gorsza, rozżalony. Mówi, że Stanisław Piotrowicz już nie ten, co był, że gardzi nim. Słowem, awantura. 50 000 rubli zysku i darmo podróż. No, no niech pan sam powie, czy w tych warunkach nawet święty Stanisław Kostka nie pojechałby do Paryża? Z pewnością, mruknął pan Ignacy. Gdzież Stach to jest pan Wokulski? Dodał, podnosząc się z fotelu. Jest w pańskim mieszkaniu i pisze tam rachunki dla Suzina. Zobaczysz pan, co stracicie przez ten figiel. Drzwi gabinetu uchyliły się i stanął w nich Klein z listem w ręku. Przyniósł lokaj Łęckich do starego, rzekł. Może pan mu odda, bo dziś bestia czegoś taki zły. Pan Ignacy wziął do rąk bladoniebieską kopertę, ozdobioną wizerunkiem niezapominajek, lecz wahał się, czy ma iść. Tymczasem Mraczewski spojrzał mu przez ramię na adres. List od Belci. Zawołał. Jestem w domu i śmiejąc się wybiegł z gabinetu. Do diabła, mruknął pan Ignacy. Czyżby te wszystkie plotki miały być prawdą? Więc on dla niej wydaje na kupno kamienicy 90 000 i traci na Suzinie 50, razem 140 000 rubli. A ten powóz, a te wyścigi, a te ofiary na cele dobroczynne, a ten Rossi, któremu tak gorąco przypatruje się panna Łęcka, jak Żyd 10 przekazaniom. Ech, schowam ja do kieszeni ceremonię. Zapiął marynarkę na guzik pod szyją, wyprostował się i poszedł z listem do swego mieszkania. W tej chwili dopiero zauważył, że mu trochę skrzypią buty i poczuł niejaką ulgę. W mieszkaniu pana Ignacego nad stosem papierów siedział Wokulski bez surduta i kamizelki i pisał. Aha, zawołał, podnosząc głowę na widok Rzeckiego. Nie gniewasz się, że ci tu gospodaruje jak u siebie? Pryncypał robi ceremonię. Odezwał się z przekąsem pan Ignacy. Jest tu list od tych... od Łęckich. Wokulski spojrzał na adres, gorączkowo rozerwał kopertę i czytał. Czytał. Raz, drugi, trzeci przeczytał list. Rzecki coś przewracał w swoim biurku, a spostrzegłszy, że jego przyjaciel skończył już czytanie i zamyślony oparł głowę na ręku, rzekł suchym tonem. Jedziesz dziś do Paryża z Suzinem? Ani myślę. Słyszałem, że to jakiś wielki interes. 50 000 rubli. Wokulski milczał. Więc jedziesz jutro albo pojutrze, bo podobno Suzin ma na twój przyjazd zaczekać parę dni. Nie wiem jeszcze, kiedy pojadę. To źle, Stachu. 50 000 rubli to majątek. Szkoda go stracić. Jeżeli dowiedzą się, że wypuściłeś z rąk taką sposobność... Powiedzą, żem zwariował. Przerwał mu Wokulski. Znowu zamilkł i nagle odezwał się. A gdybym miał do spełnienia ważniejszy obowiązek, aniżeli zyskanie 50 000? Polityczny? Spytał cicho Rzecki z trwogą w oczach, ale i z uśmiechem na ustach. Wokulski podał mu list. Czytaj, rzekł. Przekonasz się, że są rzeczy lepsze od polityki. Pan Ignacy z niejakim wahaniem wziął list do ręki, lecz na powtórny rozkaz Wokulskiego przeczytał. Wieniec jest prześliczny i już z góry w imieniu Rossiego dziękuję panu za ten podarunek. Nieporównane jest to dyskretne rozmieszczenie szmaragdów między złotymi listkami. Musi pan koniecznie przyjechać do nas jutro na obiad, ażebyśmy się naradzili nad pożegnaniem Rossiego, a także nad naszą podróżą do Paryża. Wczoraj papo powiedział mi, że jedziemy najdalej za tydzień. Naturalnie jedziemy razem, gdyż bez miłego pańskiego towarzystwa podróż straciłaby dla mnie połowę wartości, a więc do widzenia. Izabela Łęcka. Nie rozumiem, rzekł pan Ignacy, obojętnie rzucając list na stół. Dla przyjemności podróżowania z panną Łęcką... A choćby radzenia nad prezentem dla jej ulubieńców nie rzuca się w błoto 50 000, jeżeli nie więcej. Wokulski powstał z kanapy i oparłszy się obu rękoma na stole, zapytał. A gdyby mi się podobało rzucić dla niej cały majątek w błoto, to co? Żyły nabrzmiały mu na czole. Gors koszuli gorączkowo falował na piersiach. W oczach zapalały mu się i gasły te same iskry, jakie już widział Rzecki w chwili pojedynku z baronem. — To co? — powtórzył Wokulski. — To nic — odpowiedział spokojnie Rzecki. — Przyznałbym tylko, że omyliłem się. Nie wiem już, który raz w życiu. — Na czym? — Dziś na tobie. Myślałem, że człowiek, który naraża się na śmierć, i na plotki dla zdobycia majątku ma jakieś ogólniejsze cele. A dajże mi raz spokój z tym waszym ogółem, wykrzyknął Wokulski, uderzając pięścią w stół. Co ja robiłem dla niego, o tym wiem, ale cóż on zrobił dla mnie? Więc nigdy nie skończą się wymagania ofiar, które mi nie dały żadnych praw. Chcę nareszcie raz coś zrobić dla samego siebie. Uszami wylewają mi się frazesy, których nikt nie wypełnia. Własne szczęście. To dziś mój obowiązek. Inaczej, w łeb bym sobie palnął, gdybym już nic nie widział dla siebie, oprócz jakichś fantastycznych ciężarów. Tysiące próżnują, a jeden względem nich ma obowiązki. Czy słyszano coś potworniejszego? A owacje dla Rossiego to nie ciężar? Spytał pan Ignacy. Nie robię ich dla Rossiego, tylko dla dogodzenia kobiecie, wiem. Ze wszystkich kas oszczędności ta jest najmniej pewną, odparł Rzecki. Jesteś nieostrożny, syknął Wokulski. Powiedz, byłem. Tobie się zdaje, że dopiero ty wynalazłeś miłość? Znam i ja ją, ba! Przez kilka lat kochałem się jak półgłówek, a tymczasem moja Heloiza romansowała z innymi. Boże mój, ile mnie kosztowała każda wymiana spojrzeń, które chwytałem w przelocie. W końcu w moich oczach wymieniano nawet uściski. Wierz mi, Stachu, ja nie jestem tak naiwny, jak myślą. Wiele w życiu widziałem i doszedłem do wniosku, że my wkładamy zbyt dużo serca w zabawę nazywaną miłością. Mówisz tak, bo jej nie znasz, wtrącił pochmurnie Wokulski. Każda jest wyjątkową, dopóki nam karku nie nadkręci. Prawda, że nie znam jej, ale znam inne. A żeby nad kobietami odnosić wielkie zwycięstwa, trzeba być w miarę impertynentem i w miarę bezczelnym. Dwie zalety, których ty nie posiadasz. I dlatego ostrzegam cię. Niedużo ryzykuj, bo zostaniesz zdystansowany, jeżeli już nie zostałeś. Nigdym do ciebie o tych rzeczach nie mówił, prawda? Nawet nie wyglądam na podobną filozofię. Ale czuję, że grozi ci niebezpieczeństwo, więc powtarzam, strzeż się. I w podłej zabawie nie angażuj serca, bo ci je w asystencji lada chłystka oplują. A w tym wypadku mówię ci, człowiek doznaje tak przykrych wrażeń, że bodaj byś ich lepiej nie doczekał. Wokulski, siedząc na kanapie, zaciskał pięści, ale milczał. W tej chwili zapukano do drzwi i ukazał się Lisiecki. — Pan Łęcki chce się z panem widzieć. Może tu wejść? — zapytał subjekt. — Niech pan poprosi — odparł Wokulski, spiesznie wciągając kamizelkę i surdut. Rzecki wstał z krzesła, smutno pokiwał głową i opuścił swoje mieszkanie. — Myślałem, że jest źle — mruknął, będąc już w sieni. Ale mnie myślał, że jest aż tak źle.